których interesuje tematyka biblijna. W moim wykładzie z hełma, który idzie dzisiaj jako drugi w świąteczny dzień, nie będzie wątków świątecznych. Były one w pierwszym wykładzie. Dlatego w tym drugim powrócimy do tego, czym zajmujemy się ostatnimi czasy, czyli do serii o narodzinach i rozwoju Antychrysta w oparciu o objawienie 12 rozdział. Ci, którzy nas śledzą, to wiedzą, że jesteśmy dzisiaj w tej chwili na wersecie 6. Od niego dzisiaj rozpoczniemy nasze rozważania. A w dwóch częściach poprzednich omówiliśmy wersety 1 do 5. Dwie minuty krótkiego powtórzenia tych dwóch części. W objawienia 12, 1 do 5. Dowiedzieliśmy się tam, że w pewnym momencie w historii świata, ludzkości, na niebie pojawił się znak, na religijnym niebie pojawił się znak, niewiasta odziana w słońce z księżycem pod stopami jej. Rozumiemy ten znak jako symbol pojawienia się Kościoła Chrystusowego na początku wieku Ewangelii, ze Starym Testamentem, z Nowym Testamentem i z 12 apostołami jako natchnionymi nauczycielami tego chrześcijańskiego, chrystusowego Kościoła. Ta niewiasta była brzemienna i w bólach miała rodzić, w bólach, w męce rodzenia krzyczała, ponieważ w Kościele pierwotnym działały już tendencje do przejęcia jak najszybciej władzy nad ludźmi, w miarę możliwości nad światem, z pogwałceniem tego, co Biblia dla ludu Bożego przewidziała, a przewidziała dla ludu Bożego czas rozwijania charakterów do przyszłego królestwa, a nie czas rządzenia, panowania w tym życiu, gdyż w tym życiu nikt z chrześcijan poza naszym Panem nie nadawał się do rządzenia. Zatem musieli najpierw rozwijać swoje charaktery przez całe swoje życie, by kiedyś w przyszłości razem z Panem rządzić, panować dla dobra ludzkości. Niestety były elementy od samego początku w Kościele, które nie chciały czekać. I robiły wszystko, co tylko się dało. Na każdy kompromis były gotowe, na każde pogwałcenie prawdy i sprawiedliwości były gotowe, żeby tylko zacząć panować i rządzić już tutaj w tym życiu. Był też na tym niebie religijnym drugi znak, ogromny rudy smok, czyli Rzym pogański, który także rościł sobie prawo do tego, że jest wielką władzą religijną i nie było tak łatwo temu kościołowi chrześcijańskiemu zapanować, między innymi dlatego, że Rzymianie, rzymscy cesarze uważali, że są władcami religijnymi, tytuł Pontifex Maximus sobie przypisali i początkowo stawiali opór chrześcijaństwu. Jak wiemy, pogański Rzym mocno, bardzo mocno chrześcijaństwo początkowo prześladował. Tak mocno prześladował, że trzecia część gwiazd niebieskich, czyli nauczycieli religijnych chrześcijaństwa, jak mówi werset 4, spadła z nieba, a smok czekał przed niewiastą, aby zniszczyć to, co się miało z niego narodzić, z tego kościoła, a miał się narodzić nowy porządek, nowe królestwo. Tak Kościół pierwotny głosił, że czeka na królestwo, że Jezus wróci, założy królestwo i uczyni koniec wszystkim tym królestwom tego świata, czego Rzym bardzo, bardzo się obawiał, dlatego był gotowy zniszczyć to, co ewentualnie miało się narodzić z tego kościoła. Gdy się jednak urodziło, jak mówi werset 5, urodził się syn chłopczyk, którego nie było potrzeby niszczyć. Można było go wykorzystać, wynieść go do pozycji bardzo, bardzo wysokiej, uczynić go główną religią panującą, co też Konstantyn uczynił, zrobił, i wykorzystać go do utrwalania cesarstwa, a w ten tak urodzone dziecko, niby z kościoła chrześcijańskiego, jezusowego, apostolskiego, tego pierwotnego, okazało się systemem prześladowczym, przed którym własna matka musiała uciekać. I dzisiaj właśnie będziemy od tej ucieczki analizowali ciąg dalszy. Ambitny plan na dzisiaj to omówić wersety 6, 7 i 8. Jeżeli nam się uda, to będziemy mniej więcej w połowie. Trzecia część doprowadzi nas do połowy objawienia, co wróży temu, że całość będzie miała 6 wykładów. Dobra liczba dla systemu Antychrysta, 6 liczba niedoskonałości, więc 6 wykładów na ten temat powinno być dobrym rozwiązaniem. Zatem dzisiaj rozpoczynam od wersetu 6, ucieczki niewiasty. I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. A więc niewiasta, z której narodził się chłopiec, porwany do Boga i do jego tronu, musiała uciekać na pustynię, czyli w stan izolacji, stan samotności, osamotnienia. I to na długie, długie 1260 dni, czyli tyleż samo lat, aż do roku 1799, Z czego wniosek, bo ta data 1799 jest bardzo historycznie łatwa do udowodnienia, z czego wniosek, że jej ucieczka musiała mieć miejsce w roku 539. Zaraz powiemy też, co takiego wydarzyło się w 539 roku, ale najpierw pytanie podstawowe. Dlaczego niewiasta musiała uciekać? Przecież to jej syn podobno zaczął rządzić, by zostało porwane do Boga i do jego tronu. Szybko wyniesione. Tak szybko wyniesione, że aż porwane, jak mówi werset 5, a kobieta matka chyba powinna obok syna zasiąść i razem z nim te rządy sprawować. Przecież taka jest obietnica dla Kościoła, żeby miał być wyniesiony, postawiony, posadzony na 12 tronach, żeby sądzić wszystkie pokolenia Izraela i ostatecznie w tym Izraelu nad całym światem ludzkości. Ale okazuje się, że nie było tam miejsca dla tej niewiasty, dla kościoła pierwotnego, z którego urodził się ten system, ponieważ syn okazał się wyrodnym synem. Synem, który zaczął zmieniać czasy i zakon, jak mówi Daniel. Chciał panować już w tym życiu, podczas gdy w tym życiu jest to czas namaszczania do stanowisk królów i kapłanów, które w przyszłości dopiero będą spróbowane po namaszczeniu. A co to namaszczenie oznacza? Jak namaszczenie kapłanów i królów na urząd? Rozwinięcie charakteru, cech charakteru niezbędnych do panowania nad innymi. Bo panowanie nad innymi w boskim porządku rzeczy powinno polegać na błogosławieniu tych innych. U Boga ci, którzy rządzą, ci, którzy panują, robią to dla dobra tych poddanych, a nie dla własnego dobra, jak to jest w świecie obecnym, w świecie, gdzie Bogiem tego świata jest szatan. Dzisiejsi rządzący rządzą dla własnych korzyści. Widzimy to na każdym kroku, jak to wygląda, że ci, którzy rządzą, z tego tytułu czerpią legalne i nielegalne ogromne korzyści. Czasami te nielegalne bardziej przewyższają te legalne, ale właśnie mając stanowiska władzy, mogą sobie zapewnić różnego rodzaju profity, także w sposób nielegalny lub półlegalny. Porównajmy to, co nasz Pan powiedział odnośnie rządzenia w odpowiedzi matce dwóch swoich apostołów, Jana i Jakuba, która prosiła go pewnego razu, żeby w jego królestwie, gdy już ono przyjdzie, ci dwaj jej synowie zasiedli po jeden po lewicy, a drugi po prawicy. I nasz Pan w Mateusza 20 rozdziale udzielił znamiennej odpowiedzi. Już pomijam, prawda, to, że powiedział, że to nie jest, nie do niego należy decyzja. Ważne jest, jak uzasadnił w ogóle rządzenie jako takie. I powiedział, czym się ci rządzący powinni cechować. Mateusz 20 rozdział, 25 do 28. Ale Jezus, przywoławszy ich apostołów, wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami. Ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje, a dosłownie duszę swoją na okup za wielu. Tutaj nasz Pan powiedział, że wielkość jednostki z boskiego punktu widzenia zależy od wielkości jej gotowości do służenia innym. Dokładnie odwrotnie jest w dzisiejszym świecie. Ci, którzy panują i rządzą, oczekują, że się im będzie służyło. Oni są po to, żeby czołobitnie i w każdy inny możliwy sposób im okazywać szacunek, uznanie, pełne posłuszeństwo, nie kwestionować, nie pytać, tylko poddawać się i służyć z dziękczynieniem. Dawnymi czasy było to jeszcze bardziej widoczne, bo trzeba było się kłaniać w pas ludziom odpowiedniej rangi. No dzisiaj wszyscy teoretycznie są równi, ale tylko teoretycznie. Widzimy tę równość w codziennym życiu, w różnych rzeczach, które ludzi spotykają, w zarobkach, które mają, bardzo niesprawiedliwie rozprowadzanych. By móc tak panować przez służenie innym i ich błogosławienie tych innych, najpierw trzeba rozwinąć odpowiedni charakter. Charakter podobny do charakteru Boga i charakteru naszego Pana Jezusa. Bez którego panowanie nad innymi i dla ich dobra jest tylko pustym hasłem. Bo rządzący dzisiaj też mówią, że to robią do dobra narodu, że ofiara, że służba. Czasami ministrowie są żegnani i są żegnani i podziękowania dotyczą za ich służbę wielką, tylko w tej służbie ogromne pieniądze zarobili legalnie i nielegalnie, jak to widzimy chociażby w naszym COVID-zie dzisiejszym, jak różni ministrowie, jakie pieniądze oni i ich kręgi z tego powodu odnoszą. Mimo to nazywane jest to obłudnie służbą. Te hasła są tylko przydatne do wyborów, żeby wygrać wybory, a później widzimy, jak to wygląda Dlatego też wszyscy rządzący, w ogóle rządy w Biblii są, jak już widzimy zresztą z naszych analiz i nie tylko, są pokazane jako kto? Bestie, zwierzęta. Dlaczego rządy i rządzące, rządzący w tym świecie to bestie i zwierzęta? Bo podobnie do nich nie dbają o nic innego jako o swój własny brzuch. Z pogwałceniem wszelkich reguł. Nie ma reguł, nie ma prawa, nie ma sprawiedliwości, nie ma prawdy. Jest tylko własne, samolubne dobro, dla którego gotowi są poświęcić absolutnie wszystko. Czas rządów Chrystusa z prawdziwym Kościołem dopiero ma być w przyszłości, bo Biblia wyraźnie pokazuje, że nasz Pan z Kościołem, tak przygotowanym, namaszczonym w Jego Ewangelii przez rozwój odpowiedniego charakteru, będzie rządził, ale kiedy? Dopiero gdy nasz Pan wróci na ziemię. Po raz drugi. Gdy zabierze członków Kościoła do nieba i się z nimi połączy, jako mąż, żona, głowa, ciało. I dopiero gdy zburzy obecny porządek świata oparty na kłamstwie i wyzysku. Takie rzeczy są w Biblii podawane jako wstępne przygotowanie. Bez tych rzeczy nie będzie Królestwa Bożego na ziemi. Ale Syn, który się urodził, zaczął laską żelazną rządzić narody przed powrotem naszego Pana, bo są to rządy Antychrysta. Te rządy nad narodami, laską żelazną z objawienia 12, o których mówimy, to jest czas panowania rządów Antychrysta. Przed powrotem naszego Pana na ziemię, bez naszego Pana, bez Jego prawdy i bez Jego ducha. I w tym czymś prawdziwy Kościół nie chciał, nie mógł mieć udziału. Lecz przeciwko temu protestował. Protestował już Paweł za swoich dni, bo te tendencje już się wtedy uwidaczniały. 1 Koryntów 4:8. Po co Paweł napisał te słowa, które za chwilę zacytuję? Co to była za sytuacja w kościele pierwotnym pierwszego wieku, że Paweł musiał takie coś napisać? A co napisał? 1 Koryntów 4:8. Już jesteście nasyceni, już wzbogaciliście się, bez nas zaczęliście królować, obyście zaczęli królować, abyśmy i my wespół z wami zaczęli królować. Mówię zaczęli królować, chociaż zwykle tam jest królowali, ponieważ w oryginale jest ten element widoczny za rozpoczęcia, ale to nie ma znaczenia. Bez nas królujecie? Obyście już królowali, a my razem z wami. Apostoł wiedział, że ten czas królowania z Jezusem to czas Królestwa Bożego na ziemi i tęsknił za tym czasem. No ale wiedział, że to jest dopiero daleka, daleka przyszłość. Po powrocie naszego Pana na ziemię, tym drugim, po zabraniu członków Kościoła i połączeniu się z Nim i po zburzeniu obecnego porządku rzeczy, który nie nadaje się do Królestwa i nie będzie reformowany. Dlatego ta niewiasta, ten Kościół pierwotny, ci bracia, tacy jak apostoł Paweł, piszący 1 Koryntów 4:8, musieli przed takim synem uciekać. Gdyż po uznaniu chrześcijaństwa za religię państwową cesarstwa rzymskiego i po jednoczesnym przekształceniu się Rzymu pogańskiego w chrześcijański, to właśnie on, ten syn, ten chrześcijański Rzym, przekształcony z pogańskiego, zaczął prześladować matkę. Zaczął prześladować nieliczne, prawdziwe dzieci Boże. Przy czym, to trzeba podkreślić, prześladowania tego chrześcijańskiego Rzymu, tego syna, tego systemu Antychrysta, daleko przewyższały prześladowania z czasów pogańskiego Rzymu, jak również daleko przewyższały wszelkie prześladowania późniejsze, jakie kiedykolwiek ktokolwiek mógł komukolwiek zafundować, na przykład te hitlerowskie. Były one bowiem znacznie bardziej diabelskie, znacznie o większym zasięgu, o znacznie większej liczbie ofiar i znacznie dłuższym czasie trwania, bo objawienie mówi, że Kościół musiał być chroniony, ta niewiasta, przez 1260 lat. Pogański Rzym prześladował jak długo? Niecałe 200 lat. I przestał. Papiestwo prześladowało przez 1260 lat i co? I przestało, bo już nasyciło się? Nie. Czyniłoby to dalej, do dzisiaj, także i w tej chwili, jak tu siedzimy. Ale zostało zatrzymane. Przez Boga zostało zatrzymane opatrznościowo. Dowiemy się o tym pod koniec tego rozdziału. Gdy na zegarze boskiego planu wybiła godzina końca tych 1260 dni. Nie dlatego, że oni się nasycili albo zreformowali i pomyśleli, od tej pory nie będziemy mordować chrześcijan za to, że wierzą inaczej niż my im każemy, albo dlatego, że nie uznają naszego autorytetu i są nam nieposłuszni. Oni do takiego wniosku nie doszli, ani wtedy, ani do dzisiaj by nie doszli. Po prostu zostało to opatrznościowo zablokowane wydarzeniami rewolucji francuskiej i zachowaniem Napoleona, które jest opisane pod koniec tego rozdziału. Do tego dojdziemy. No ale teraz do tego okresu wróćmy 1260 dni. Powiedzieliśmy początek w rok 539, koniec właśnie Napoleon, który poniżył papiestwo w oczach całego świata i zakończył jego wpływanie na narody. Rok 1799. Ale zaczniemy od daty początkowej. Skoro 1260 dni na pewno skończyło się w roku 1799, to musiały zacząć się 1260 lat wcześniej. Rok 539. Co takiego wtedy się stało? Otóż wtedy wojska wschodniego cesarza Justyniana pod wodzą Belizariusza uwolniły Rzym i Włochy od Ostrogotów. Tam wiele władz przez Rzym i przez Włochy się przytaczało, to te różnego rodzaju rogi albo głowy różnych bestii, nie będziemy teraz tego powtarzali, ale Ostrogoci między innymi przez niecałe, no, trochę więcej niż 50 lat, sprawowali tam władzę. No i ten wojska Belizariusza, cesarz Justynian wschodniego cesarstwa, tego z Konstantynopola, wysłał go swymi wojskami, żeby uwolnić, przegonić tych Ostrogotów z Rzymu. No i tak się stało. Gdy go przegonili, ich Ostrogotów, biskup Rzymu został uczyniony główną władzą świecką w Rzymie i jego okolicach. To bardzo wzmocniło pozycję biskupa Rzymu jako najważniejszego w chrześcijaństwie. Dlaczego? No chociażby z tego powodu, że żaden inny biskup, żadnego dużego ośrodka chrześcijańskiego nie był jednocześnie władcą świeckim na swoim terenie. Więc automatycznie, oprócz tego Rzym, dawna stolica cesarstwa, więc to wszystko jak gdyby wskazywało, ten z Rzymu musi być najważniejszy. Ten sam Justynian, cesarz, tak? Cesarz Justynian, cesarz z Bizancjum, później już nazwanego Konstantynopolem, uznał biskupa Rzymu za ważniejszego od dwóch głównych innych, Antiochii i Aleksandrii. I tym samym wyniósł tego biskupa Rzymu do stanowiska głównego władcy religijnego w chrześcijaństwie. Już w Nicei, rok 325, podkreślono szczególną władzę trzech stolic kościoła. Trzech. Rzym, Aleksandria, Antiochia. Gdyż były one związane z wymyśloną, zafałszowaną, kłamliwą tradycją piotrową. I w ten sposób zmarginalizowali już w Nicei w 325 roku Konstantynopol, kolejny duży patriarcha, to ośrodek i Jerozolimę. Gdyż okazało się, że Rzym, Aleksandria i Antiochia to były te trzy najważniejsze z tych pięciu dużych, jakie wtedy istniały. Jeśli chodzi o samą tą tradycję piotrową, to Piotr rzeczywiście działał w Antiochii, więc można powiedzieć, że Antiochia słusznie mogła być uważana za ważniejszą, ale to jeżeli zgodzimy się, że działalność Piotra ją tak podniosła, bo to przecież nie od tego, kto gdzie działał, zależały. Ci ludzie zmarli, ich wielkość poszła razem z nimi do grobu. Prawda? Nie 200, 300, 400, 500 tysięcy lat później nie ma żadnych korzyści z tego, że ktoś gdzieś był i gdzieś działał. No ale tak wymyślono. Więc w Antiochii Piotr rzeczywiście działał. Aleksandria była dołączona w Nicei do tych trzech głównych ośrodków dzięki albo z powodu Marka, który był uczniem Piotra i podobno, podkreślam, podobno działał w Antiochii. No a Rzym stał się tutaj w gronie tych trzech najważniejszych centrów ośrodków chrześcijaństwa, dlatego że podobno tam Piotr działał i zmarł i został pochowany. Podczas gdy Piotr nigdy w Rzymie nie był i nie jest tam wcale pochowany, ale wymyślono taką bajkę, którą do dzisiaj się powtarza. Nawet historycy niektórzy powtarzają tą bajkę, tak jak powtarzają rzeczy związane z datą urodzin naszego Pana, zupełnie inną niż Biblia sugeruje i nawet z naukowego punktu widzenia, jak słyszeliśmy w poprzednim wykładzie, można podeprzeć biblijne dowody, że było to nie w 4, nie w 6, nie w 8 roku przed naszą erą. W późniejszych czasach, od czasów Karola Wielkiego, tak już potem roku 800, papiestwo stało się już tak silne, że o jego względy zabiegał absolutnie każdy władca europejski. Bo bez przyzwolenia, bez błogosławieństwa ze strony papieża nie miał możliwości legalnie działać ani być koronowanym w swoim własnym państwie. Więc to był rok 539. Początek tych 1260 lat. A koniec, jak mówiliśmy, Napoleon i jego działania, rok 1799. Więcej szczegółów podamy przy końcu, gdy dojdziemy do końca rozdziału i do tej wody, rzeki wody, która została wylana, ale w tej chwili słów parę, żebyśmy chociaż zrozumieli, dlaczego 1799. Wtedy Napoleon najechał tak zwane państwo kościelne. Było coś takiego jak państwo kościelne. Dzisiaj nie ma go i może niektórzy nie wiedzą, że było, ale było. Ono leżało na terenach środkowych Włoch i było zarządzane przez papieży, tak jako władców świeckich. O tak jak w tej chwili rządy świeckie działają, oni też mieli swoje państwo. Mieli swoje państwo. W roku 1799 Napoleon ze swoim wojskiem najechał na to państwo kościelne. Zobaczmy, jaka odwaga. Tutaj wszyscy się kłaniali papieżom w pas, a tu najechać z wojskiem. Mało tego, że najechał z wojskiem, to zabrał Piusa VI, wtedy ten człowiek był papieżem, Pius VI, zabrał go do niewoli, do Francji. Wsadził go do powozu i go wywiózł. Tam go wiózł, trochę nocowali, różnych po drodze zatrzymywali się w miejscach, robili z nim co chcieli, zawieźli go w końcu do Francji. I tam ten papież Pius VI zmarł w roku 1799. I tym samym zakończyło się 1206 lat panowania papieży nad narodami i deptania prawd Biblii przez tych papieży, bo to było ich panowanie. Panowanie nad narodami to było prześladowanie prawdziwego Kościoła, kontrolowanie ludzi pod każdym względem i deptanie prawd Biblii. Ściganie tłumaczy Biblii, dystrybutorów Biblii, ściganie, to bogotne słowo, mordowanie, zabijanie tych ludzi. I to się wszystko skończyło z rokiem 1799. O tych wydarzeniach z tego roku i tuż po nim, o powstawaniu towarzystw biblijnych, powiem w następnym odcinku. Wstępem do tego, trzeba powiedzieć, były wcześniejsze ruchy reformacyjne, które od XVI wieku rozbijały to katolickie chrześcijaństwo na jego różne nowe odłamy, bo w tym czasie powstał luteranizm, prawda? Nazwisko Luther, Melanchthon nam się kojarzy, anglikanizm, król Henryk VII, Cranmer, jego pomocnik. Anglikanizm to forma, to można powiedzieć, taki drugi katolicyzm. Nie ma dużej różnicy między jednym a drugim poza głową. Mają inną głowę te dwa systemy. Ale wtedy powstał też w odłamie potężny odłam kalwinizmu, Zwingli, Kalwin. I także trzeba wspomnieć antytrynitarne grupy, Cerwet i Socyn, które były w mniejszości, do dziś są w mniejszości, bo większość chrześcijan głównego nurtu wciąż wierzy w Trójcę. No ale ten ruch antytrynitarny, ten, który kiedyś Ariusz zapoczątkował, broniąc nauki o oddzielnym Bogu i oddzielnym Synu, który miał początek, potem powróciło to, nie zamarło tak całkowicie, nie udało się tego zdławić. Może chwilę, parę słów komentarza na temat państwa kościelnego, tego, żebyśmy coś wiedzieli. Miało ono swoją stolicę w Rzymie, powstało w roku 755, założył je Pepin zwany Krótkim albo Małym. Z tego wniosek, że musiał być niski, bo skoro Krótki, Mały, to był król Franków i on zdobył te tereny od Longobardów, przegonił, kolejna nacja, która tam Włoszech się, prawda, na jakiś czas zadomowiła, przegonił ich i prawo do rządzenia tymi terenami środkowych Włoch oddał w ręce papieża Stefana II. I to państwo kościelne przetrwało od tamtych czasów, 755 rok, aż do XIX wieku, kiedy to dopiero jednoczące się Włochy uznały, że chciałyby mieć w Rzymie stolicę. No ale to państwo kościelne i stolica państwa kościelnego. Włosi początkowo nie mogli tego Rzymu zająć, ponieważ były wojska francuskie w Rzymie po to, żeby tego papieża bronić przed Włochami, którzy chcieli swój kraj zjednoczyć i uczynić swoją stolicę w Rzymie. Ale tak się szczęśliwie złożyło, mówię szczęśliwie, bo cieszymy się z takiego rozwoju wydarzeń, że wybuchła wojna francusko-pruska i wojska francuskie były potrzebne gdzie indziej i wycofano je z Włoch. Już nie mogły bronić papiestwa, więc wtedy Włosi, którzy chcieli kraj jednoczyć, podbili Rzym i go w roku 1870 zdobyli. Wtedy papieżem był Pius IX. Żeby bardziej się nam skojarzyło, co ten Pius IX sobą reprezentował, to był ten sam Pius IX, ten sam papież, który wymyślił na przykład niepokalane poczęcie Marii. Doszedł pod koniec XIX wieku do wniosku, że Maria była poczęta nie w sposób niepokalany. Niech sam to tłumaczy, albo oni tłumaczą, co przez to rozumieją, ale on też wymyślił dogmat o nieomylności papieża w sprawach religii i moralności. To też ten sam papież. Jak również on bardzo mocno potępił rozdział Kościoła od państwa, który był jednym z największych nieszczęść Kościoła chrześcijańskiego, ale on mocno potępił, bo już się szykowały się kraje, to już były czasy bliższe końca, szykowało się rozdzielanie tych rzeczy, już nawet we Włoszech. Po śmierci pewnie z tego powodu nadano mu tytuł błogosławionego Kościoła katolickiego. Takie ma zasługi. Niepokalane poczęcie Marii, nieomylność papieża w sprawach religii i moralności, tudzież obrona sojuszu armii, państwa i kościoła, tronu i ołtarza, jak to się czasami mówi, bo potępiał rozdzielenie tych dwóch instytucji. I właśnie ten papież Pius IX nie uznał wtedy decyzji jednoczącego się państwa włoskiego, które powiedziało, że Rzymie będziemy mieli stolicę, zamknął się w Watykanie i się ogłosił tak zwanym więźniem Watykanu. Co przez to miał na myśli? Będę siedział w Watykanie, aż wy Włosi opuścicie Rzym. Nie wyjdę. Nie wyjdę z tego Watykanu. Tam się zamknął i siedział sobie. No to i bardzo dobrze. Jednoczące się państwo włoskie bardzo chciało, że tak powiem, ugodowo sprawę załatwić. Zaproponowali uznanie papieża za równoważnego głowie państwa obcego, czyli pewne przywileje chcieli dać. Nie, nic z tych rzeczy nie przyjął. I ta sytuacja taka była, że tak powiem, nieuregulowana między Włochami jako państwem, które się zjednoczyło, a papiestwem aż do Mussoliniego. W roku 29 dopiero podpisano traktaty z Mussolinim, wtedy już Pius z 9 zmienił się na 11 i one ustanowiły, że państwo watykańskie będzie w kompleksie budynków, zabudowań wokół Bazyliki Świętego Piotra. No i ten stan trwa do dzisiaj. Czyli nie uznali. Ciekawe, czy papieże uznają państwo włoskie wobec tego dzisiaj. Na pewno uznali w końcu. Pozostałością po państwie kościelnym jest dzisiejszy Watykan na mocy tego traktatu. Wracamy do 12 rozdziału objawienia Jana, żeby zobaczyć dwa kolejne wersety. Ostatnie dwa, jakie dzisiaj będę chciał omówić. 7-8. One są, że tak powiem, prawie że tej samej treści, dlatego czytam je obydwa na raz. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego steczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł. I nie było już dla nich miejsca w niebie. Kiedy rozpoczęła się ta walka na niebie? Z kolejności wersetów, bo 7 następuje po 6, prawda? Mogłoby wynikać, że dopiero po ucieczce niewiasty na pustynię. Bo 6 mówi i uciekła niewiasta na pustynię. I tam ma miejsce przygotowane na te 1260 dni. No i potem werset 7 mówi, że walka wybuchła i skończyła się tym, że smok z tego nieba spadł. No to by wynikało, że tak, że najpierw była ucieczka niewiasty na pustyni, a potem była walka, ale tak nie było. Gdyż niewiasta uciekła dopiero po walce, skończonej walce na niebie i po zrzuceniu smoka z nieba, o którym to zrzucenie mówi werset 9. A potwierdzeniem tego, że tak było, to są wersety 13 i 14, nieco niżej, które będą nas kiedyś interesowały, ale dzisiaj do nich tylko po to, żeby poprzeć, że kobieta uciekła tylko i wyłącznie z powodu zwycięskiej walki na niebie, dla tego chłopczyka, dla tego wyrodnego syna i spadnięciem, zrzuceniem smoka z nieba. Bo wersety 13 i 14 zobaczmy. A gdy smok ujrzał i został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. I dano niewieście dwa skrzydła, wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na miejsce swoje, gdzie ją żywią, przez czas, czasy i pół czasu. Te 1260 dni, tu nazwane czasem, czyli rokiem, dwoma latami i pół, czyli 3,5 roku, co przemnożone przez dni daje nam 1260. Czyli widzimy potem werset 13 i 14 powróci do tej kobiety, do ucieczki i pokaże wyraźnie, że jej ucieczka była z powodu wygranej bitwy na niebie przez tego chłopczyka i zrzucenia smoka, który gdy spadł, zabrał się za niewiastę i ona musiała swoje 1260 dni rozpocząć wtedy. Dlaczego, ktoś powie, dlaczego werset 6 mówi o ucieczce niewiasty zaraz po 5 wersecie, czyli po tym wyniesieniu tego chłopczyka do tronu? No, zapewne po to, żeby pokazać różnicę między matką a dzieckiem. Wyrodny syn poszedł do rządzenia, a wierna matka na pustynię, jak najdalej od syna. Po zakończeniu w wersetach 7 do 12 opisu kariery tego wyrodnego syna, bo kolejne wersety aż do 12 będę opisywał, jak on to teraz się chwalił i głosił i co on to głosił, to następne nasze części tym się zajmą. Gdy wersety 7 do 12 zakończą opis kariery, w cudzysłowie, kariery tego wyrodnego syna, Jan powróci do ucieczki niewiasty na pustynię, którą zasygnalizował, że miała miejsce, prawda? W wersecie 6 ją zasygnalizował. Tym razem jednoznacznie, wyraźnie podając powód tej ucieczki, prześladowanie właśnie co rzuconego smoka po zakończonej bitwie na niebie między nim a tym chłopcem. I poda oczywiście dodatkowe szczegóły samej ucieczki, jak i ataku węża smoka na niewiastę w postaci tejże wody, ale to dopiero w przyszłości. By znaleźć początki tego konfliktu na niebie, musimy się cofnąć aż do pierwszego wieku, bo to nie było tak z dnia na dzień. To narastało. I już w pierwszym wieku mamy początki tego. Otóż w tym pierwszym wieku powstał konflikt zboże w Koryncie, ponieważ został odwołany pewien biskup, no i tam się tarcia w zboże porobiono. W Koryncie. Korynt leży jakieś 1000 kilometrów od Rzymu. I ciekawą rzeczą jest to, że to biskup Rzymu, prawdopodobnie poproszony, albo sam się wtrącił, trudno powiedzieć, nie znam tak wszystkich szczegółów, w każdym razie biskup Rzymu wyraził swoją opinię na temat tego problemu w zboże w Koryncie. 1000 kilometrów od Rzymu. To zdawać by się mogło, gdzie Rzymowi do Koryntu 1000 kilometrów odległości między nimi. Wtedy Klemens I, zwany Klemens I, przez tradycję uważany za czwartego papieża, napisał, to był on papieżował w roku 90, od między 91 a 101 w tym czasie, czyli końcówka pierwszego wieku. I on odpowiada napisze pismo do zboru w Koryncie w sprawie tego konfliktu, jaki tam powstał. I zobaczmy, co on pisze, do czego on, za kogo się on już uważa. Wy przeto, którzy byliście przyczyną buntu, bądźcie posłuszni starszym i przyjmijcie upomnienie do pokuty. Gdyby jednak ktoś z was nie był posłuszny temu, i teraz zauważmy, co Chrystus przez nas mówi, biskup Rzymu, rok około setny, biskup przez nas mówi. Gdyby ktoś z was nie był posłuszny temu, co Chrystus przez nas mówi, to wiedzcie, że popadniecie w niemałe grzechy i niebezpieczeństwo. Zgotujecie nam wielką radość, gdy dowiemy się, że jesteście posłuszni w tych rzeczach, o których wam pisaliśmy przez Ducha Świętego. Potem mamy rok 180. Ireneusz, biskup Lyonu, też wypowiada swoje zdanie o naczelnej pozycji rzymskiego biskupa. Cytat, biskup Lyonu, około 180. rok. Z tym bowiem kościołem dla jego naczelnego zwierzchnictwa, ma na myśli Rzym i biskupa Rzymu, musi się zgadzać każdy kościół, to jest wszyscy zewsząd wierni. Z tym bowiem kościołem rzymskim, dla jego naczelnego zwierzchnictwa, w staropolskim dla to było z powodu, prawda, znaczenie, jak jechali Polacy, emigrowali do Ameryki dla chleba, no to z powodu chleba, bo tam można było zarobić, a w Polsce nie. Kiedy dzisiaj już słowo dla nie używamy za bardzo w języku polskim w znaczeniu z powodu, ale tak kiedyś było. I tu tak mamy, to taki jest cytat staroświecki. Czyli z tym bowiem kościołem rzymskim, dodaje od siebie, dla jego, z powodu jego naczelnego zwierzchnictwa, musi zgadzać się każdy inny kościół. Czyli summa summarum, wszyscy zewsząd wierni. Wszyscy, co do sztuki. Potem posuwamy się, przechodzimy do papieża Wiktora. On musiał być następny, bo widzę, że papieżował 189 do 199, czyli pewnie zaraz po nim. On odnosi do siebie, do biskupa Rzymu, następujący fragment Ewangelii. I cytuję, co o ten papież Wiktor mówił o sobie. Tak używam tego terminu papież, bo tak w historii jest on nazywany, prawda? Trudno jeszcze nazwać ich papieżami, bardziej biskupami byli, no ale niech będzie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała. I na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. I odnosi te słowa do siebie, jako biskupa Rzymu i następcy, spadkobiercy apostoła Piotra. Nie będziemy wnikali, prawda, w znaczenie tych słów, bo jak wiemy, nasz Pan wcale nie uczynił Piotra skałą, na której zbuduje kościół, bo gdyby Piotr miał być skałą, na której miał nasz Pan zbudować kościół, to ten kościół nie przetrwałby dłużej niż życie Piotra. Kościół został zbudowany na Chrystusie, a rola Piotra w tym była tylko to, że wyznał tą prawdę, że Jezus jest Synem Boga i Mesjaszem. I na tym wyznaniu Piotra, na tej skale, nie na Piotrze jako skale, tylko na skale, na wyznaniu, które on złożył, kościół miał być zbudowany i został zbudowany. Kościół musi mieć potężne fundamenty, a nie niedoskonałego człowieka, bo Piotr był bardzo, bardzo niedoskonały. I jakby tak prawdę mówiąc, to pewnie bardziej Paweł by się nadawał, ale Paweł też był niedoskonały. Ale już z dwojga niedoskonałych, grzesznych ludzi i upadłych, chyba Paweł byłby lepszym fundamentem Kościoła, chociaż też by długo nie przetrwał Kościół zbudowany na Pawle. Bo wiemy, że podstawą, fundamentem wszystkiego jest nasz Pan. Nie była to jeszcze walka, to co tutaj cytuję, z wersetu 7, tak, że wybucha walka w niebie, Michał i aniołowie walczyli ze smokiem i z jego aniołami. To jeszcze nie ta walka. A dlaczego jeszcze nie ta walka, to co tutaj cytowałem? Bo póki co chrześcijaństwo było nielegalne i prześladowane. Jako takie nie stanowiło przeciwnika dla Rzymu na polu religijnym. Więc nie była to walka jeszcze z pogańskim Rzymem, który miał aspiracje do bycia władzą, najwyższą władzą religijną. Była to bardziej walka między biskupami tych głównych ośrodków chrześcijaństwa. To się jednak dramatycznie zmieniło po roku 313 i po zalegalizowaniu chrześcijaństwa. Wtedy to rozpoczęła się prawdziwa religijna walka na niebie. Początkowo znowu nie była to walka, tylko bardziej konkurencja między władzą świecką a biskupią w sprawach religii. Gdyż poszczególni biskupi wciąż byli jeszcze zbyt słabi, żeby narzucić swoją wolę cesarzom. Pamiętamy, co było w Nicei. Kto zwołał Niceę, kto sterował obradami, kto zatwierdzał wyniki i kto podpisał ich przemyślenia na temat Trójcy? No Konstanty, to był szef. Zbór w Nicei, zborowi w Nicei szefował Konstantyn, poganin. Bo wtedy nawet jeszcze nie był ochrzczony. Ochrzcił się, jak mówiliśmy chyba w ostatnim odcinku, dopiero kilka dni przed śmiercią, już na łożu śmierci. Więc biskupi byli zbyt słabi jeszcze, żeby rywalizować, żeby taką był otwartą wojnę prowadzić. To była bardziej rywalizacja, taka konkurencja. I jeszcze póki co ci biskupi byli teoretycznie sobie równi. Bo ten biskup Rzymu ciągle przebąkiwał co do swojej pierwszoplanowej pozycji, ale to się nie było, że tak powiem, oficjalnie stwierdzone. Więc żaden ośrodek nie mógł uważać siebie, a tym bardziej być uważany za inne ośrodki, też ambitne i też chętne być głównymi, za pierwszoplanowy. Biskupi Rzymu oczywiście od początku uważali siebie za najważniejszych, a to z powodu rezydowania w Rzymie, tak, w Rzymie, starej stolicy cesarstwa rzymskiego, w którym to Rzymie rzeczywiście przebywał i zmarł Paweł. Do niego wymyślono bajkę o przebywaniu i śmierci Piotra w tymże Rzymie, by wraz z błędem o sukcesji apostolskiej, której nie ma, gdyż apostołów było 12 i nie ma następców apostołów, ale to nie przeszkadza papieżu uważać za apostołów, wraz z błędem o sukcesji apostolskiej znaleźć podstawę do uznania biskupa Rzymu za najważniejszego w całym chrześcijaństwie. Mamy ciekawy opis tego stanu, takiej rywalizacji, konkurencji między władzą cesarza a biskupią na polu religijnym w Daniela 11:27. To jest Daniel, czyli natchnione słowo, więc możemy być pewni, że zostało zapisane, bo Bóg chciał, żeby tak zapisane i mało tego, Bóg sam to określił, tą rywalizację między nimi w ten sposób. A nazwał to jak? Zobaczmy, to jest Daniel 11:27. Dwaj królowie, to właśnie władza cesarska i władza kościelna, chcąca być ważniejszą na polu religijnym. Pamiętamy, że cały czas, że gdy chrześcijaństwo zostało zalegalizowane najpierw, a potem uczynione religią państwową, tak, początek IV wieku i końcówka IV wieku, to cesarze rzymscy wciąż mieli tytuł Pontifex Maximus, co oznaczało najwyższy kapłan na sprawach religijnych, najwyższy kapłan. Więc oni automatycznie z tego tytułu nie zrezygnowali w roku 313. Wciąż mieli, widzimy zachowanie Konstantyna. Konstantyn realizował Pontifex Maximus w Nicei jeszcze. On decydował, on był tutaj głównym, najważniejszym, chociaż się na niczym nie znał. Nie miał o niczym zielonego pojęcia, a podstawił podwaliny, podstawy pod dogmat Trójcy, który obowiązuje do dzisiaj. I to wszyscy przyznają, nawet źródła trynitarskie i katolickie to przyznają, ale nie, to wszystko jest szczera prawda, bo to Bóg tak w opatrzności swojej Konstantynem Poganinem kierował. No ale mówiłem, że przeczytam Daniela 11:27. Dwaj królowie, to są władza cesarska, jeden król, władza biskupia, kościelna, drugi król. Siedzą i udają, że mają wobec siebie dobre zamiary. Obaj królowie mają w sercu złe myśli mają. I przy jednym stole okłamują się nawzajem. Lecz im się nie uda, gdyż w wyznaczonym czasie nadejdzie kres. To jest tak ciekawie, dziwnie podane. Im się nie uda, że gdyby osiągnąć jakiegoś porozumienia, dojść do jakiejś zgody między sobą, bo kres przyjdzie w wyznaczonym czasie. Ten kresem, który miał przyjść w wyznaczonym czasie, jest rok 1799. Do tego roku miało trwać te 1260 dni. Wobec tego oni nie mogli zbyt wcześnie zacząć dojść do porozumienia i jedna strona, jeden król uznać drugiego króla za tego głównego panującego na tym niebie. Tylko siedzieli póki co i obłudnie się okłamywali co do swoich prawdziwych intencji, bo żaden drugiemu wprost nie mówił, że chce usunąć ten drugi, tego drugiego z tego nieba religijnego, a zostać jako jedynym. To właśnie wtedy, siedząc przy tym stole, jako jeden z tych królów, papiestwo szlifowało swoją politykę dyplomacji. A co to jest dyplomacja? Obłuda. Na tym polega dyplomacja. Dyplomacja polega na obłudzie. Dlatego dobry dyplomata to ludzie obłudni, nieuczciwi, nierzetelni. I to także działa w świecie. Tak? Dobry dyplomata to nie jest ten, który jest uczciwy. Nieuczciwy człowiek nie będzie dobrym dyplomatą. To trzeba być kłamcą, gotowym powiedzieć dowolną rzecz, żeby osiągnąć efekt. Dobry dyplomata osiągnął dla swojego kraju to, co miał osiągnąć. A jak to zrobił? Kłamał, spiskował, zabijał, najmował, wysyłał tak zwane fake newsy. To dzisiaj mamy jakieś cyberataki i tak dalej. Wszystko jedno, co robił. To była szkoła dyplomacji. Najlepszą szkołą w dyplomacji, czyli obłudy, jest system watykański. To nawet rządy nie mają tak dobrych dyplomatów, jak oni mieli. Doprowadzili do perfekcji to w jezuitach. W zasadzie cel uświęca środki, im to jest przypisywane. Założyciel tych jezuitów, Ignacy Loyola, tak napisał do swoich, nie wiem, swoich żołnierzy. Trzeba być zawsze gotowym wierzyć, że to, co ja widzę jako białe, jest czarne. Jeśli tak to określi kościół hierarchiczny. Musi być zawsze do tego gotowy. No i jak, i co robią z charakteru człowieka, z jego moralności, jeżeli ty musisz być gotowy. Tak samo każde morderstwo, jak zostanie to tak zalecone, musisz uznać za zbawienne. Za błogosławieństwo dla zamordowanego. Każde świństwo za czyn wielkiej szlachetności, jeśli tak zostanie zadekretowane przez kościół hierarchiczny. Jak stwierdza Daniel, tym dwóm królom właśnie nie udało się osiągnąć porozumienia zbyt szybko, przed rokiem 539, ponieważ wtedy za szybko by się skończyły te 1260 dni, więc tak trwało, aż do tego Justyniana, o czym mówiliśmy. On i religijnie, i militarnie tego biskupa Rzymu uczynił numerem jeden w chrześcijaństwie. Czynnikiem sprzyjającym było na pewno przeniesienie w roku 330 stolicy Cesarstwa Rzymskiego do jego wschodniej części, do Konstantynopola, który wtedy nie był Konstantynopolem, tylko się nazywał wtedy Bizancjum. Bo to mała wioska, po prostu mała wioska grecka. I Konstantyn ją wybrał na siedzibę swojego nową siedzibę swego cesarstwa, bo chciał się usunąć biskupowi z Rzymu, żeby władza religijna i świecka nie była w jednym miejscu. No nie godzi się władzy świeckiej być w tym samym miejscu, co władza religijna. Zrobił sobie stolicę gdzie indziej. No ale tam jednocześnie osłabił swoje cesarstwo, no bo trudniej było nim zarządzać z Konstantynopola, szczególnie na terenach Włoch, niż jak gdyby był na miejscu. Bo w dotychczasowej stolicy w Rzymie jednocześnie przebywały aż dwie ważne osoby, tak? Przywódca religijny i przywódca polityczny cesarz. A gdy głównym ośrodkiem władzy państwowej został Konstantynopol, dlatego nazwa, bo to Konstantyn, to Bizancjum, tą małą grecką wioskę, przemianował na Konstantynopol, rozbudował, do świetności doprowadził. I wtedy rola biskupa Rzymu, który został już sam w tym mieście jako jedyny przedstawiciel jakiejkolwiek władzy, no, władzy tej póki co religijnej, znacznie się zwiększyła. A rola cesarza we Włoszech i w Rzymie znacznie osłabła. Bo Konstantynopol był daleko od Rzymu. Trudno było na przykład bronić go skutecznie przed najazdami różnych plemion germańskich, które lubiły tam się zapuszczać na tereny Włoch i Italii, na tereny Włoch i Rzymu. Na przykład w roku 410 wojska Alaryka, króla Wizygotów, wkroczyły do Rzymu i sobie po tym Rzymie chodziły przez 3 dni. Chodziły, plądrowały sobie, chodziły, robili sobie co chcieli. Do nich się przyłączyli uwolnieni przez nich niewolnicy i razem z nimi plądrowali sobie Rzym dowolnie. Ale oszczędzali kościoły. Kościołów nie plądrowali, dlatego że Wizygoci byli Arianami. Ciekawa rzecz historyczna. Na początku większość chrześcijan to byli Arianie. Błąd o Trójcy, czyli Ojciec i Syn to jedno i to samo, jeszcze Duch Święty do nich potem dołączony, mają wspólny początek, substancje i tak dalej. No to są rzeczy nie do pojęcia przez normalnego człowieka. To trzeba być człowiekiem, nie wiem, pijanym albo chorym na umyśle, żeby taką ideę w ogóle głosić i udawać, że to ma jakiekolwiek podstawy w Biblii czy w czymkolwiek. No ale w końcu błąd zwyciężył. Ale początkowo było bardzo trudno, dlatego na przykład plemiona germańskie, które tam się ochoczo zapuszczały na tereny Italii, to oni wszyscy byli Arianami, wyznawiali arianizm, ale byli Arianami, tak, chrześcijanami, wobec tego dla kościołów mieli szacunek, bo to by jednak byli już chrześcijanie, więc plądrowali, niszczyli wszystko, co świeckie, ale kościoły oszczędzali. W miarę jak słabła ta władza cesarska, wzrastał nie tylko religijny autorytet biskupa Rzymu, ale także ten świecki. Bo papież stawał się jedynym opiekunem, jak gdyby, ludności w Rzymie i w okolicach Rzymu. Ujawniło się to za pontyfikatu Leona I, 440 rok zaczynał swoją karierę jako papież. Nazywał Piotra księciem apostołów i dowodził, że w zasięgu księcia apostołów znajduje się też władza świecka. No, królestwo Jezusa na ziemi. Jak Jezus kiedyś zapanuje na ziemi, to co, będzie tylko władzą religijną? A władza świecka będzie wykonywana przez kogoś innego? No nie, królestwo naszego Pana będzie jedynym w sferze religijnej i w sferze świeckiej, cywilnej. Nie będzie różnicy. Więc antychryst chciał tak samo zapanować totalnie nad ludzkością. Nie tylko być religijnym przewodnikiem na niebie, ale zapanować. Dlatego tego jeszcze nie mamy, ale w objawieniu 12, gdy smok z nieba spadnie, czyli straci władzę religijną i tylko zostaną tam papieże, to będzie głosiło to papiestwo, że smok z nieba spadł i wie, że czasu ma niewiele. bo spodziewali się, że niedługo władza świecka zostanie w ogóle pokonana całkowicie, no i oni zapanują, nawet nie będą musieli kontrolować tych królów i cesarzy. Oni po prostu będą nimi całkowicie dysponować, albo w ogóle ich usuną i swoich ludzi wyślą na ich miejsce, jakichś biskupów, kardynałów uczynią cesarzami w odnośnych krajach. No, tak, ta wizja była wielka, no tak jak w królestwie naszego Pana będzie, bo tak będzie rzeczywiście. Nasz Pan w swoim królestwie obejmie wszelką absolutną władzę pod każdym względem. W roku 375 cesarz Gracjan, chrześcijański, już trzeba powiedzieć cesarz, po wstąpieniu na tron odmówił przyjęcia do swojej tytulatury, jak to się mówi, tych godności, tytułów, jakie miał, godności najwyższego kapłana, czyli tego Pontifexa Maximus. I zrzekł się związanych z tym urzędem funkcji. Nie oznacza to jednak, że od tego czasu cesarze zrezygnowali z interweniowania w sprawy kościelne. Zrzekł się tytularnie tego tytułu, Pontifex Maximus, ale nadal cesarze uważali się za władców ludu i władców kościoła. Nawet jeśli nie uzurpowali sobie już przywilejów kapłańskich do na przykład mianowania kapłanów. W miarę czasu, z upływem czasu, ich blask na religijnym niebie był jednak coraz bledszy. I gdy w roku 539 biskup Rzymu stał się także władcą świeckim, tak, w Rzymie, w tej historycznej stolicy Cesarstwa Rzymskiego, jeszcze bardziej wzrosło jego znaczenie jako biskupa. A dodatkowo przez Justyniana, tak, z tego wschodniej części imperium, został uznany za wyższego od biskupów Antiochii i Aleksandrii i ostateczny autorytet w sprawach doktrynalnych. I właśnie w ten sposób, na tym symbolicznym niebie, w latach 313 od zalegalizowania chrześcijaństwa do roku 539 Justyniana, który tak bardzo podniósł biskupa Rzymu, dał mu władzę świecką i uczynił go najważniejszym ze wszystkich biskupów między papiestwem, antychrystem, zwanym tutaj Michałem. O tym Michale muszę parę słów powiedzieć, bo do tej pory nie mówiłem, a warto, prawda, coś powiedzieć, że wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie, bo od tej pory ten syn wyrodny został nazwany Michałem. My skądinąd wiemy, na przykład z objawienia 12.1, że Michał to nasz Pan. I tam jest nasz Pan nazwany Michałem, kiedy powrócił w swoim drugim adwencie. Ważne jest, to termin Michał tutaj jest użyty nie po to, żeby skierować naszą uwagę na Daniela 12.1 i Jezusa, tylko na znaczenie ukryte w słowie w imieniu Michał. Imiona zawsze biblijne mają jakieś znaczenie. Co znaczy Michał? Który jak Bóg. Jakby Bóg. Takie jest znaczenie tego terminu Michał. Czyli gdy mamy powiedziane, że wybuchła walka na niebie między Michałem i jego aniołami i rudym smokiem jego aniołami, aniołowie to słudzy, prawda, ci, którzy pomagają, to między tym, który był jakby Bóg, no bo ten mały chłopczyk został porwany do Boga i do jego tronu, wyniesiony do pozycji najważniejszej, prawda, przez rzymskich cesarzy. No i sam oczywiście także uważał, że ma do tego prawo, jako spadkobierca po apostole Piotrze. No i potem ten werset 7, tego chłopczyka już nie nazywa chłopczykiem, tylko nazywa go Michałem. Tak by jakby Bóg. Ja tutaj przypomnę, chyba już po raz trzeci przypomnę, bo to przypominałem, ale to zostało w Biblii zapowiedziane. 2 Tymoteusz 2,4, tam gdzie jest mowa o pojawieniu się tego, nie Tymoteusz, Tesalonicza, źle powiedziałem. 2 Tesaloniczan 2,4, tam gdzie jest mowa o powstaniu tego systemu antychrysta, zanim Jezus powróci, prawda, bo nasz Pan, apostoł użył tego argumentu jako dowód, że nasz Pan nie powróci, zanim ten przeciwnik antychryst się nie objawi. I werset 4, jeszcze raz powtórzę. Przeciwnik, który się wynosi ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Podając się za Boga, to jest po prostu imię Michał. Tak jakby był Bogiem. Sam osobiście. Zobaczmy do słownika kościelnego Ferrarego. Pod hasłem Papa przeczytamy taką oto informację. Michał na temat papieża i zaraz zobaczymy, dlaczego on tu nazywany jest Michałem. Tak jakby Bóg. Który jako Bóg. Cytuję. Dostojeństwo i wywyższenie papieża sprawia, że nie jest on po prostu człowiekiem, lecz tak jakby Bogiem i wikariuszem, przedstawicielem Boga. Jakby Bogiem, Michał. Stąd też papież jest ukoronowany potrójną koroną, jako król nieba, ziemi i piekła. Mało tego, znakomitość i władza papieża sięgają nie tylko rzeczy niebieskich, ziemskich i piekielnych, ale rozciągają się nawet na aniołów i są w stosunku do nich nadrzędne. Zauważmy, rości sobie także prawo do wyższości nad aniołów. Wynika stąd, kontynuuje nadal, że jeśli by aniołowie mogli błądzić w wierze albo żywić uczucia jej przeciwne, to byliby sądzeni i ekskomunikowani przez papieża. Jest niesamowite. Jego dostojeństwo i władza jest tak wielka, to ciąg dalszy cytatu, że zasiada on za jednym trybunałem razem z Chrystusem. Także cokolwiek czyni papież, zdaje się pochodzić z ust samego Boga. Papież jest, i powtórka znowu, jakby Bogiem. To są dosłowne słowa, jakby Bogiem. Który jak Bóg, jakby Bóg. Jakby Bogiem na ziemi. Jedynym księciem wiernych Chrystusowych, najwspanialszym królem królów, wyposażonym w ogrom władzy. Jemu powierzono zarządzanie ziemią i królestwem niebieskim. I kolejny cytat. Autorytet i władza papieża są tak wielkie, że może on modyfikować, wypowiadać, czyli interpretować prawo. Papież może w pewnych okolicznościach przeciwdziałać prawu Bożemu przez ograniczenia, komentarze itp. Może nawet przeciwdziałać, zablokować. Tak, Bóg tak powiedział, ale... Przypomina mi się słowa pewnego brata z naszego byłego ruchu, mówię byłego, bo my tam byliśmy kiedyś, ale nie jesteśmy, a ruch wciąż jest, z ruchu Epifania, który mi mówił, że owszem, są pewne zasady prawdy, ale od wszystkiego są wyjątki. To znaczy, w dowolnym momencie wódz może uznać, że to jest ten wyjątek. I po co? Chociaż są, owszem, są zasady, ale nie ma zasad bez wyjątków i papież może w pewnych okolicznościach przeciwdziałać prawu Bożemu przez ograniczenia komentarze. A jak papieże widzą siebie w XXI wieku? Gdy już zakończyły się te 1260 lat ich świeckiego panowania, ich wpływania na narody, kontrolowania narodów. Mam tu słowa Jana Pawła II, polskiego papieża, z encykliki Evangelium Vitae. Tak jest po łacinie. Polska nazwa tej encykliki to o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego. Dotyczy aborcji, z tym, że nie chodzi nam tutaj, co on powiedział na temat aborcji, tylko jak zaczął swoją wypowiedź na temat aborcji. Przeczytam całe zdanie. Mocą władzy, którą Chrystus udzielił Piotrowi i jego następcom jest duża litera, oświadczam, że bezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel czy ośrodek, jest zawsze poważnym nieładem moralnym, gdyż jest dobrowolnym zabójstwem niewinnej istoty ludzkiej. To oczywiście mówię, nie interesuje nas, co powiedział aborcji, nie sami też nie jesteśmy zwolennikami aborcji jako takiej, ale chodzi o to, jak zaczął. Mocą władzy, którą Chrystus udzielił Piotrowi i jego następcom. Wciąż powołuje się, wciąż uważają się za posiadaczy tejże władzy. Zauważmy na koniec, że to nie matka, lecz jej odstępczy syn, ten chłopczyk, który wyrósł później na tego fałszywego Michała. Powiem fałszywego, żeby nie kojarzyć z Michałem z Daniela 12:1 naszym Panem. Który też jest rzeczywiście jako Bóg i rzeczywiście będzie jak Bóg działał. Ale to będzie prawdziwy Michał, prawdziwy, który jako Bóg albo jakby Bóg. Więc tego Michała nazywam fałszywym dla odróżnienia od tego z Daniela 12:1. Więc zauważmy, że to nie matka, lecz jej odstępczy, wyrodny syn walczył na duchowym niebie. Kościół nie zabiegał o stanowisko na duchowym niebie, o pontifex maximus tego świata. Gdyż to nie matka, nieprawdziwy Kościół nie mógł doczekać się panowania nad innymi, lecz to ambitne pogańsko-chrześcijańskie elementy w kościele chrześcijańskim obecne od samego początku, tam już w brzuszku tego kościoła pierwotnego, w męce rodzenia krzyczała, wołała. Już tam były obecne, już tam się ujawniały, już dawały o sobie znać. Które teraz, po roku 313, po roku 539, znalazły się w większości i rozpoczęły swe niecne rządy, niecne panowanie. Zakończone już jako takie. Oni to widzą. Jestem ciekaw, jak interpretują, jakby tak skonfrontować teologów tego chrześcijaństwa, tych historyków papiestwa z naukami, które głosili w czasach, kiedy szli do władzy jako ziemskie królestwo naszego Pana. Jak na to patrzą dzisiaj? Jak to widzą? Założyli to królestwo naszego Pana? Nie założyli? Ono trwa? Czy ono nie trwa? Jest, czy nie jest? Udało się, nie udało się? Pewnie nie wiedzą, jak. I dlatego chyba nie ma takich opracowań. I w tym momencie na wersecie 8 zatrzymujemy nasze rozważania w części trzeciej. Przed nami jest werset 9, który zacznę następnym razem w części czwartej. Zwłaszcza, że on jest też bogaty w treści, troszeczkę przy nim posiedzimy, bo bardzo, tak żeby zaciekawić słuchaczy do włączenia się na czwartą część, powiem, że w wersecie 9 mamy aż 4 imiona szatana. Pięknie jest zebrany w jednym wersecie. Szatan jest nazwany 4 różnymi określeniami. Każde z nich coś znaczy. Dlatego też w tym dobrze, że w tym momencie zatrzymujemy się. Nie chciałbym wersetu 9 uczynić częścią żadnej innej części o Antychryście, ponieważ z powodu tych 4 tytułów i ich znaczeń, konsekwencji, dlaczego są 4 tytuły, dlaczego szatan ma aż takie 4 różne imiona, pod którymi jest nazywany w Biblii, zależnie od tego, które jest bardziej przydatne dla określenia jego działań w danym momencie, jest używane. Także z tej części życzę wszystkim słuchaczom błogosławieństwa i do zobaczenia, usłyszenia w następnej części czwartej, która będzie kiedyś, gdzieś w styczniu zapewne. Dziękuję wszystkim za uwagę.